Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. W minionym tygodniu w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata organizowana przez Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich, omawiająca relacje pacjent-lekarz-płatnik. Uczestnicy debaty zastanawiali się, jakie działania mogłyby poprawić przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zaufania pacjenta, a także poprawić komfort pracy lekarza. Czy jest to tylko kwestia pieniędzy i organizacji służby zdrowia? Słowo wstępne przed debatą wygłosił profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, a w debacie uczestniczyli ksiądz Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Aleksandra Gac, koordynator projektów o tematyce zdrowotnej w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Ewa Minge, założycielka fundacji Black Butterflies, założycielka Domu Życia pomagająca chorym onkologicznie, Róża Balicka-Poźniak, onkolog, specjalista radioterapii, kierownik Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeżeli my mówimy o relacjach lekarz-pacjent, to często upatrujemy wiele trudności wynikających z tych relacji, często trudności zewnętrznych, wynikających z całego systemu opieki, na który tak często w polskiej rzeczywistości narzekamy, a jednocześnie również wskazujemy na to, że niejednokrotnie może są inni od tego, aby zajmować się humanizacją. Niektórzy mówią, czy mamy mówić o humanizacji medycyny, czy może bardziej o humanizacji relacji lekarz-pacjent. A jeszcze do tego dzisiaj dochodzi tytuł tej dzisiejszej dyskusji związanej z płatnikiem. I w zasadzie ta dzisiejsza debata, jej tytuł pokazuje, że również i płatnikowi zależy na tym, aby te relacje lekarz-pacjent w kategorii tego, co dotyczy jakości świadczonych usług, były jak największe. To, co dotyczy humanizacji procesu leczenia, związane jest z całym prądem filozoficznym, kulturowym, który wskazuje na to, że człowiek jest najwyższą wartością, tą wartością, w której także podkreślamy godność człowieka w różnych sytuacjach jego życia. I wskazujemy również na to, że najwyższym dobrem jest dobro człowieka i w imię tego dobra człowieka bardzo często mówimy, że podejmujemy takie, a nie inne inicjatywy. Ale chcę Państwa zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach coraz więcej mówimy o kwestii postępu medycznego, do którego się będę jeszcze odwoływał, o jakości usług medycznych, ale często jak mówimy o jakości usług medycznych, to mówimy przede wszystkim o tym, jak współczesna nauka może wspierać rozwój medycyny w tym obszarze technologicznym. I ten postęp medycyny jest niewątpliwie zauważalny w procesie wydłużania życia człowieka, także w polskiej rzeczywistości, bo mówimy o tym, że ludzie żyją coraz dłużej w różnych krajach Unii Europejskiej, ale coraz bardziej zaczynamy przyzwyczajać się również do tego, że w Polsce i kobiety, i mężczyźni także zaczynają żyć coraz dłużej. I niewątpliwie tą kategorią, która przyczynia się do wydłużenia życia człowieka, to jest sprawa dotycząca postępu w medycynie, który może sprzyjać podwyższeniu jakości usług medycznych i wydłużeniu życia człowieka. Ale proszę także zwrócić uwagę, że coraz częściej, kiedy my mówimy o życiu człowieka, to coraz częściej wskazujemy także na jakość życia człowieka, a także na to, jakie mamy relacje. Spotykamy się z takim stwierdzeniem, że medycyna jest najbardziej humanistyczną nauką, najbardziej naukową dziedziną humanistyki. I kiedy rozmawiam ze studentami medycyny na ten temat, na temat tej tezy, na ile się zgadzają, a na ile się nie zgadzają, to zawsze jest tak, bez względu na to, czy to będzie student na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, czy to będzie nasz student na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale miło mi mówić, że nasz student na Wydziale Lekarskim na naszym Uniwersytecie. To dla tej grupy studentów w zdecydowanej większości niewątpliwie jest tak, że medycyna nie jest w grupie, które można zaliczyć do nauk humanistycznych. Ale jeżeli jeszcze do tego dodamy przysięgę Hipokratesa, która po dzień dzisiejszy dla lekarzy jest przysięgą aktualną, to może jednak warto pokusić się od czasu do czasu nad refleksją związaną z humanizacją czy dehumanizacją medycyny, z humanizacją czy dehumanizacją procesu leczenia. Tutaj Państwu przedstawiam cytat pana profesora Kazimierza Mielińskiego, twórcy polskiej seksuologii, doktora honoris causa 56 ośrodków w całym świecie, który wskazywał na powiązanie właśnie medycyny z humanistyką i wskazuje w tym obszarze na właśnie duży postęp w obszarze medycyny. Ale także profesor Imieliński wskazuje na to, że nawet największe osiągnięcia nie wystarczą, żeby to była medycyna bardziej ludzka i doskonała. Jeżeli właśnie nie zadbamy o to, co dotyczy relacji, co dotyczy kondycji psychicznej, co dotyczy pewnego dobrostanu. Profesor Imieliński bardzo często podkreślał, że jeżeli nie przepracujemy tego i że jeżeli nie zbudujemy wspólnie innych relacji, to w niedługiej przyszłości lekarze staną się, tak jak on wskazywał, inżynierami ciała.
Byłem zawsze zwolennikiem tworzenia skatalogizowanych przepisów dotyczących praw pacjenta i tak zwanej ustawy o prawach pacjenta. Bardzo często mówiono, że nie ma potrzeby takiej, ponieważ one są zdefiniowane w różnych aktach prawnych. Natomiast intencją jakby takiego stworzenia odrębnego przepisu prawnego, odrębnej ustawy było to, żeby pacjentowi było łatwiej w systemie poruszać się szczególnie w takim gąszczu różnych proponowanych rozwiązań prawnych. I pośród tych praw pacjenta są takie, które wymagają niewątpliwie dużych, żeby one były w pełni zrealizowane i żeby pacjent mógł mieć poczucie, że one są faktycznie nie martwymi przepisami, tylko są żywe, to wymagają nakładów finansowych. Natomiast są takie prawa pacjenta, które wymagają tylko i wyłącznie tak zwane miękkie prawa, które wymagają tylko i wyłącznie chęci, zaangażowania, trochę umiejętności, tutaj może w dużej mierze takich, które wywodzi się, można ich się nauczyć, nie wiem, na zajęciach z psychologii chociażby. I one rzeczywiście kształtują w dużej mierze to pierwsze takie podstawowe poczucie zadowolenia w relacji lekarz-pacjent. Ja rozumiem, że to jest jakby, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne i najistotniejsze. Przy czym rozumiem w pełni bunt środowiska, może nie bunt, ale niezrozumienie środowiska lekarskiego, które z kolei by powiedziało, że zamiast się koncentrować w debacie na relacjach lekarz-pacjent, powinniśmy się bardziej skoncentrować na relacjach, to może o czym pan redaktor powiedział, lekarz-płatnik. Dlatego, że aby lekarz mógł w pełni wypełnić swoją misję tak jak chce, to musi mieć na to odpowiednio stworzone możliwości. Czyli zakładamy, że z założenia chce być profesjonalistą, czyli dobrym, faktycznie merytorycznym lekarzem. Równocześnie chciałby z pacjentem mieć dobry kontakt. Musi mieć na to czas, musi mieć na to możliwości. A podejrzewam, że jestem tego pewny, że w dzisiejszych czasach lekarz poza leczeniem musi jeszcze liczyć, a poza leczeniem musi jeszcze wypełniać szereg różnych, czasami zupełnie może dla niego niepotrzebnych formularzy. I to jest pewien błąd systemowy, który jest i który pewnie powinien być, no ja rozumiem, że są intencje tego, żeby ułatwić pracę lekarzom poprzez wprowadzenie szerszej ilości sekretarek medycznych, co być może ułatwi nawiązywanie tych pewniejszych relacji, bo będzie na to trochę więcej czasu. Ale podsumowując, generalnie ja uważam, że na pewno nie jest źle i nie powinniśmy załamywać rąk, ponieważ sądzę, że jeżeli ktoś wybiera zawód lekarza jako szczególny zawód zaufania społecznego, to z założenia już wie, że oczekuje się od niego empatycznego podejścia, które tak naprawdę niewiele kosztuje. I myślę, że byłoby krzywdzące, gdybyśmy doprowadzili do jakiegoś takiego uogólnienia, że lekarze tego nie potrafią albo tego nie czynią. Jeżeli się tak zdarza i pacjent bywa być może niezadowolony, no to pewnie wynika to z różnych sytuacji życiowych, w których się lekarz w danym momencie znajduje. Natomiast ja bym bardziej wolał poświęcić czas na to, żeby zastanowić się, jak spowodować, aby system, w którym pacjent się porusza, czyli system ochrony zdrowia, stał się bardziej humanistyczny. Tak? Bo ten system rzeczywiście on oferuje szereg różnych rozwiązań, ale tak naprawdę jest wybrany z humanizmu. Tak mi się wydaje.
Jak wygląda relacja między lekarzem a pacjentem? Zależy od tego, w którym momencie się pacjent z lekarzem spotka. Wiemy, że popyt na świadczenia zdrowotne jest dużo większy niż podaż, w związku z czym rozleniwia to system i lekarzy w nim pracujących. Niemniej nie dotyczy to obszaru profilaktyki zdrowotnej, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Jak wiemy, dużym problemem jest pozyskanie pacjenta na badania profilaktyczne. Program 60-14 dla zdrowia jest właśnie programem z tego obszaru, a więc zajmującym się profilaktyką pierwszego i drugiego stopnia i niejako wymusza na nas jako na świadczeniodawcy, czyli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, zachowania, które można nazwać zachowaniami z pogranicza biznesu, czyli na przykład korzystanie z doświadczeń call center i sprowadzanie tego pacjenta do systemu. I tak to będzie wyglądać. Te zarządzanie relacjami między interesariuszami w ochronie zdrowia, między lekarzem a pacjentem, między lekarzem a świadczeniodawcą, świadczeniodawcą a płatnikiem są cały czas gdzieś na poboczu, jednak będą one coraz częściej poruszane z racji tego, że zarówno świadczeniodawca prywatny, jak i publiczny musi podlegać i podlega mechanizmom rynkowym, między innymi konkurencji. I aby tą konkurencyjność na rynku zachować, musi nie tylko już podnosić jakości świadczeń zdrowotnych, ale również dbać o komunikację z pacjentem oraz poszerzać ofertę świadczeń w swojej placówce. Właśnie program 60-14 dla zdrowia jest jedną z takich zachowań świadczeniodawcy poszerzających ofertę. Jest to program finansowany z budżetu samorządowego i również tutaj samorządy, które są przedstawiciele samorządów, którzy są na sali, będę zachęcać do podjęcia takich działań, ponieważ raz, że poszerza pakiet świadczeń, oferując coś, co wykracza poza ten pakiet świadczeń gwarantowanych, a no, z drugiej strony wymusza tą komunikację z pacjentem i doskonalenie komunikacji z pacjentem. Program, pokrótce tylko opowiem, polega na tym, że wysyłamy zespoły przesiewowe do szkół, gdzie realizują taki kompleksowy zakres badań, dają informację zwrotną rodzicom, którzy nie tylko mają informację o samym badaniu, ale również zalecenia zindywidualizowane, żeby mogli samodzielnie podejmować zachowania prozdrowotne w rodzinie, a dzieci, które mają 90 centyl masy ciała bądź wyżej, klasyfikowane są do programu specjalistycznego realizowanego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie włączane są do rocznego programu interwencyjnego realizowanego w cyklach mniej więcej 3-miesięcznych odstępach i za każdym razem taki pacjent wraz z rodzicem spotyka się z lekarzem pediatrą, specjalistą aktywności fizycznej, dietetykiem i psychologiem. Tak wygląda każde spotkanie. I można by sobie, jest to bardzo efektywne, ponieważ 3/4 dzieci po takim rocznym cyklu spotkań poprawia wyniki zdrowotne, redukuje centrum masy ciała. No i wydawać by się mogło, że jest to ten aspekt, wartość dodana, mamy bezpłatne świadczenie, mamy dietetyków, którzy no nie są jakby w ramach koszyka świadczeń i konsultacje psychologiczne, a jednak bez żadnych działań dodatkowych, bez sprowadzania tego pacjenta do świadczeniodawcy, nie jesteśmy w stanie pozyskać większej grupy, i tak było w pierwszych latach działalności programu, niż 40-50% na przesiewach i około 30-40% wśród dzieci, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu. I tak musieliśmy, właśnie korzystając z tych mechanizmów call center i doświadczeń biznesowych, stworzyć schematy i procesy komunikacji z pacjentem, tak żeby raz włączyć go do całego systemu opieki, uposażyć w narzędzia edukacyjne, między innymi profil online dla rodzica, gdzie ma wszystkie zalecenia i badania realizowane w programie. taki sposób, żeby był on już partnerem systemu, żeby poczuł obowiązek za swoje zdrowie, odpowiedzialność za swoje zdrowie, ale też poczuł się chciany w tym systemie. I tak w każdym gabinecie i w rejestracji wybrzmiewa komunikat zachęcający do udziału, komunikat uposażający pacjenta w umiejętności zachowań prozdrowotnych. Dzięki temu utrzymujemy pacjenta i nie tylko przychodzi na pierwszą wizytę, ale pozostaje na drugą, trzecią i czwartą, ale wymagało to właśnie dużo nauki ze strony nas jako świadczeniodawcy. I jest to duży deficyt, który możemy zaobserwować na rynku. Jest to bardzo dobry moment w tym momencie na pisanie takich wniosków, takich programów. Z jednej strony mamy początek roku i budżetowanie, a z drugiej strony tutaj Państwo w Lubuskim macie również bardzo korzystne warunki do współfinansowania tego typu działań z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rodzina, edukacja rodzinna, wychowanie, społeczeństwo to są takie rzeczy, które są niezwykle ważne, ponieważ czego my mamy oczekiwać i jakich postaw mamy oczekiwać od 19-letniego człowieka, który idzie na studia medyczne, jeżeli on jest już ukształtowany przez swoją rodzinę. On przez 19 lat patrzył, jak się zachowują rodzice w stosunku do swoich rodziców, jak się jego rodzice zachowują w stosunku do niego, jak się zachowują koledzy czy koleżanki na podwórku i które zachowanie jest promowane i nagradzane. Niestety żyjemy w nowych czasach i żyjemy w czasach, kiedy zdecydowanie bardziej wypada być wykrętnym hejterem, aniżeli poprawnym, uczącym się dobrym człowiekiem. 30 ponad lat temu popełniłam próbę dostania się na Akademię Medyczną w Szczecinie. Ta próba, zabrakło mi 2 punktów, może to też tłumaczy założenie w pewnym momencie fundacji. Przepracowałam 8 punktów w szpitalu dziecięcym i przyglądałam się pracy lekarzy. W trakcie tych 8 miesięcy taki bardzo mądry lekarz, chirurg dziecięcy, wyperswadował mi z głowy, z moim charakterem, żebym ponownie zdawała na medycynę. Również chodziłam na tak zwane konsultacje do pani profesor Tocewicz. Była wtedy szefową grupy pracującej na Szczecińskiej Akademii Medycznej, która opracowywała konsekwencje egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną. Twierdzono, że za 20 lat, czyli 10 lat temu, będziemy mieli do czynienia z rozpoczęciem poważnej dehumanizacji lekarzy, dehumanizacji medycyny. To, co pani profesor Tocewicz 30 lat temu, ponad 30 lat temu badała, chcąc, aby na medycynę egzaminy wyglądały zupełnie inaczej, żeby nie były to suche testy sprawdzające umiejętność uczenia się z książki, chciano, aby zanim studenci będą mogli przystąpić, czy kandydaci na studentów będą mogli przystąpić do egzaminów medycznych, żeby przez rok czasu pracowali w szpitalach, w najtrudniejszych miejscach, tam gdzie tak zwana usługa dla ciężko chorego pacjenta jest niezbędna. I żeby przez rok czasu mogli oni się sprawdzić, czy się nadają do tego typu pracy, a przy okazji personel oglądając ich z boku, tak było przed wojną, mógł zobaczyć, czy osoba, która terminuje na studenta, rzeczywiście mogła przystąpić do egzaminu medycznego. Od naszego wychowania, od wychowania w domu, od najmłodszych lat, od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, będzie zależało, jakimi będziemy również lekarzami. Oczywiście na akademiach medycznych zdecydowanie brakuje pewnego rodzaju edukacji, gdzie empatia, gdzie wszystkie zachowania takie czysto ludzkie byłyby pokazywane, bo z miłością i z wsparciem to jest tak. Ja pamiętam, spotkałam się z bardzo znanym lekarzem, jednym z najlepszych specjalistów w Polsce, nieżyjącym już profesorem. Ja byłam zafascynowana, w jaki sposób on leczy ludzi. Rzeczywiście były do niego tłumy, był to niebywały altruista, humanista, człowiek o wielkim sercu, wielkim umyśle. I on mi powiedział tak, mój kuzyn jest mechanikiem, naprawia samochody. Wiesz, on kocha te samochody. I każdy, do niego jest kolejka, nie można się do niego dostać, bo on kocha te samochody, jak on ma coś naprawić, to on jeszcze zrobi 10 innych rzeczy z boku i zapyta tego właściciela, jak on go konserwuje, jak jeździ tym samochodem, jak używa sprzęgła, jak ciśnie pedał gazu. Poświęca na ten samochód bardzo dużo czasu. I ja nigdy nie miałem praktyki prywatnej, bo ja bardzo dużo czasu poświęcam na swoich pacjentów, bo ja ich bardzo kocham. Mnie interesuje ich życie, ponieważ nie można wyleczyć choroby bez udziału człowieka i bez udziału środowiska rodziny, która nas otacza. Stosunek rodziny jest niezwykle ważny, ponieważ wiemy doskonale, że jeżeli człowiek idzie sam w tym takim szlafroku do lekarza i może być najbardziej utytułowany w życiu swoim prywatnym, pozamedycznym, to dużo mniej znaczy, aniżeli przyjdzie ładnie, elegancko ubrany członek rodziny i się zapyta. Tak to, proszę Państwa, bardzo często niestety wygląda. U nas w fundacji jest ponad 150 podopiecznych. Są to ludzie w różnym stadium choroby onkologicznej. Natomiast z całą pewnością to, czego im potrzeba, to jest ogromne zainteresowanie i zrozumienie tego, gdzie są i w jakim miejscu są. Jest potrzeba też nauczenia ich rodziny i wytłumaczenia często im rodzinie. To też powinien lekarz, bądź niekoniecznie lekarz, osoba z boku w Stanach. Takie osoby istnieją. Pokrótce powiem Państwu, jak wygląda taki proces zajmowania się pacjentem dobrze uposażonym, czyli z wysokim ubezpieczeniem w Stanach. Ja wiem, jak zwykle tutaj ksiądz miał 100% rację, większość się rozbija o pieniądze w systemie. Natomiast rodzina musi też wiedzieć, rodzina musi zrozumieć. Rodzinie często trzeba powiedzieć trochę inaczej z boku, aniżeli mówi się o sobie chorej. Ponieważ osoba chora, to czego najbardziej jest spragniona, my tego doświadczamy u siebie, po układania w głowie, co jej się przydarzyło, jakie są szanse, jakie są możliwości i takiego zagrzania do walki, że trzeba walczyć mimo wszystko, mimo tego, że statystyki podają, że ten nowotwór w zasadzie jest nowotworem bardzo źle rokującym, to przecież, jeżeli nie cud, to różnego rodzaju działania i przykłady pokazania ludzi z sytuacji mogą spowodować, że doczekasz do tego momentu, kiedy medycyna przestanie uznawać przypadki wyleczenia takiej osoby za przypadki cudowne. Zorganizowanie morza miłości i czułości dla takiego człowieka, który nie będzie opierało się na tym, że będziemy siedzieć i trzymać go za rączkę, bo on wtedy zwariuje, płacze razem z nami, my płaczemy. Że będzie miał wypełniony do maksimum czas, że zacznie odnajdywać w tej chorobie takie aspekty, które my w fundacji staramy się pokazać wśród przeróżnych zajęć, które mamy, że może nauczyć się w chorobie języka, może zmienić zawód, może zrealizować swoje naprawdę szalone marzenia, na które nigdy nie miał czasu. Natomiast do tego wszystkiego okazuje się, że my to bardzo doświadczamy. Są jedne, drugie, trzecie zajęcia, na czwartych zajęciach nie ma. Ponieważ ja mam kontakt z większością moich podopiecznych, zwłaszcza tych, z którymi jako wolontariuszka w mojej fundacji prowadzę zajęcia, dzwonię i dowiaduję się, boli. Nie wiem, co mam zrobić. Jeżeli to są osoby, które są dłużej u mnie w fundacji, one doskonale wiedzą, co mogą zrobić. My mamy na terenie Zielonej Góry naprawdę fantastycznych lekarzy, bardzo empatycznych, którzy potrafią pomóc. Ale często nie wiedzą ludzie właśnie, jakie są ich prawa, że mogą pójść. Rodziny bywają bardzo bierne. Mówi się, ale ja kocham swojego męża, żonę, kuzynkę, lubię bardzo swoją sąsiadkę. Ale nie mamy odwagi, nie mamy w sobie takiej determinacji, żeby zrozumieć, że boleć nie musi, że ten ból uniemożliwia w chorobie normalne życie, normalne egzystowanie. Ta empatia do drugiego człowieka, takiego z ulicy, z autobusu, jest też niezwykle ważna. To są takie nasze podstawowe odruchy i podstawowe zachowania. Wychowanie, rodzina, te wartości, które mamy w sobie i to, żebyśmy się jako ludzie wszyscy, bez względu na to, czy są to lekarze, czy nie są to lekarze, obudzili i zrozumieli, że posługa dla drugiego człowieka, odpowiedzialność społeczna, świadomość, to jest te wartości, które powinny być dla nas najważniejsze. A nasi znajomi, sąsiedzi, dzieci nas obserwują. I myślę, że należy zacząć od podstaw, od edukacji.
Ja chciałabym się tu odnieść do wypowiedzi pani Ewy. Bardzo popieram jej stanowisko, bo często obserwuję, że rodziny chorych próbują zrzucić na lekarzy odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mam sposobność pracowania w bardzo trudnej działce w onkologii, i często zderzam się właśnie z takim żalem, wyrzutami i agresją do nas za to, że ktoś jest obłożnie chory, właśnie, że nie mają czasu się tą osobą zająć, a jednocześnie mówią, jak tą osobę bardzo kochają. I to jest wina lekarza, wina pielęgniarek, wina tego, że w hospicjum nie ma wolnych łóżek. Tą agresję przerzucają często na nas. Natomiast wracając do pana pytania, czy lekarze są z przypadku, to tak jak w każdym zawodzie zdarzają się różni. Ja muszę bronić swojego zawodu. Nie powiedziałabym, że my wszyscy jesteśmy jak gdyby z jednej formy. Tak jak wszędzie, tak samo u nas, każdy z nas ma inny sposób na pracę z pacjentem I myślę, że nie ma ludzi, którzy nie chcą z tymi pacjentami pracować, bo gdyby tak było, to by z tego zawodu zrezygnowali, a przede wszystkim by tego zawodu nie podjęli. Na moim oddziale mam bardzo fajny zespół lekarzy, fajny zespół pielęgniarek i u nas pacjenci często leżą 6-8 tygodni, czują się prawie jak w domu. Mamy terapię zajęciową, robimy z pacjentami różne ozdoby w zależności od czasu, w jakim przebywają. Staramy się z pacjentem nawiązać kontakt na różnej niwie, wtedy nam jest łatwiej później pracować. Ja staram się zawsze na dzień dobry wytłumaczyć, co my mamy zrobić i jakie mogą być oczywiście konsekwencje tego leczenia, ale jednocześnie nawiązuję kontakt z pacjentem i słucham tego, co on mi opowiada. Dla pacjenta często ważne są, u nas często są starsi ludzie, ważne są wnuki, to wtedy przekonujemy, żeby te wnuki ich odwiedzały i to wszystko jakoś się kręci. Natomiast jeżeli chodzi o temat badań profilaktycznych i jak gdyby wykrywania wcześniej nowotworów, żeby nie było sytuacji tylko odprowadzania tych ludzi na drugą stronę tęczy. W tej chwili naprawdę dużo zaczyna się dziać, tylko że my ludzie, czyli pacjenci, nie korzystamy z tych badań. Jest od wielu, wielu lat badanie screeningowe w cytologii, zgłasza się na to 20 parę procent. Cytologia w kierunku raka szyjki macicy. Z mammografią no jest zdecydowanie lepiej, ale tutaj duża zasługa firmy, która się tym zajmuje, bo ja dostaję mniej więcej co 2 tygodnie zaproszenie na mammografię. SMS-em, mailem, w każdej formie. Myślę, że to jest dobry sposób na dotarcie do kobiet w odpowiednim przedziale wiekowym, bo ona w końcu znajdzie czas i pójdzie zrobić tą mammografię. W tej chwili ruszył program badania w kierunku wykrywania nowotworów głowy i szyi. W przyszłym tygodniu pojawią się w różnych przychodniach plakaty informujące, w jaki sposób to zrobić. To też będą badania bezpłatne dla osób, które palą papierosy, piją alkohol, czy mają objawy mogące być pierwszą oznaką nowotworu w zakresie głowy i szyi. I to ma być bezpłatnie i nawet poza Funduszem Zdrowia, bo jest to program ministerialny, który jest opłacany centralnie. Mamy też badania w kierunku wykrywania raka jelita grubego. To jest znowu po 50, każdy może sobie zrobić kolonoskopię bez tłumaczenia się, dlaczego on chce to zrobić. Także na tyle, na ile możemy, staramy się czynić wszystko, żeby temu pacjentowi było, znaczy pacjentowi, obywatelowi Zielonej Góry było łatwiej żyć, żeby żyli bardziej świadomie. Udział naszych mediów też jest duży. Te akcje Movember, akcje w październiku, nagłaśnianie profilaktyki raka piersi i tak dalej. To wszystko się naprawdę przekłada i ja to widzę na co dzień w pracy. Bardzo rzadko zdarzają nam się kobiety z bardzo zaawansowanym rakiem piersi, która przychodzi pierwszy raz do lekarza. Najczęściej są to kobiety, które właśnie dzięki podniesieniu jej świadomości zdecydowały się na badania mammograficzne, przechodzą leczenie i potem wracają do normalnej społeczności, do pracy, normalnie funkcjonują. I właśnie o to chodzi, żebyśmy nie robili między sobą szyby, ale żebyśmy współpracowali. I tu dziękuję księdzu Nowakowi, że tak nas nie potępia, bo w tej chwili tylko się mówi źle o lekarzach. Że lekarze to tamto, pokaż lekarzu, co masz w garażu. To nie tędy droga i nie tak jest.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Przypomnę, że w minionym tygodniu w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata organizowana przez Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich omawiająca relacje pacjent-lekarz-płatnik, czyli o humanizacji służby zdrowia. Uczestnicy debaty zastanawiali się, jakie działania mogłyby poprawić przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zaufania pacjenta, ale także poprawić komfort pracy lekarza. Słuchamy obszernych fragmentów z tej dyskusji z udziałem księdza Arkadiusza Nowaka, prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Aleksandry Gac, koordynatorki projektów o tematyce zdrowotnej w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Ewy Minge, założycielki Fundacji Black Butterflies, założycielki Domu Życia, pomagającej chorym onkologicznie, Róży Balickiej-Poźniak, onkolog specjalisty radioterapii, kierownika Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze oraz Piotra Brombera, dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nie możemy całego dyskursu, czy nam to się podoba, czy też nie, sprowadzić do pieniędzy. Jeżeli chcemy kogoś oceniać, to najczęściej wcześniej powinniśmy zdefiniować nasze oczekiwania, tak? No, zupełnie inaczej definiujemy oczekiwania wobec drugiej osoby, ale też inaczej definiujemy oczekiwania wobec instytucji. Tak się akurat złożyło, że tak naprawdę nie ma, ja w każdym razie nie znalazłem badań, które by mówiły o tym, jakie są oczekiwania pacjentów wobec płatnika. Obojętnie, czym płatnik nazywa się NFZ, czy jakokolwiek inaczej. Nie ma póki co jeszcze badań, które by definiowały te oczekiwania pacjentów wobec płatnika. No mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś oczekuje morza miłości od płatnika, no to pewnie się rozczaruje. Ale to też, dlaczego się rozczaruje? Bo to też jest zupełnie inny poziom percepcji, zupełnie inny poziom relacji. Inaczej definiujemy swoje zaufanie do instytucji, inaczej definiujemy sobie zaufanie do drugiego człowieka i tak samo inaczej oceniamy drugiego człowieka i tak samo oceniamy inaczej instytucje. Z mojej perspektywy, z perspektywy płatnika, takim rozwiązaniem mógłbym nazwać docelowym byłoby sytuacja, w której pacjent może polegać na płatniku. Aż lub tylko. Może polegać na płatniku. To z jednej strony mówimy tutaj o relacjach pacjent-lekarz-płatnik, a z drugiej strony ja bardzo usilnie staram się, nie mi to oceniać z jakim efektem, ale by być przewidywalnym z kolei dla świadczeniodawców, dla środowiska lekarskiego, aczkolwiek nie możemy zapominać o istotnej kwestii, że my jako płatnik funkcjonujemy w rzeczywistości sformalizowanej. Jeżeli my będziemy kontestowali tą rzeczywistość, tą formalną rzeczywistość i oczekiwali rzeczy wychodzących poza tą rzeczywistość, no to się rzeczy zawsze ta ocena płatnika będzie negatywna. No i trudno się też dziwić, że tak duży odsetek jednak Polaków w takiej ogólnej ocenie negatywnie ocenia Narodowy Fundusz Zdrowia, no bo siłą rzeczy nie uwzględnia się tej perspektywy formalnej. Ja uważam, że my nie doceniamy istotnej rzeczy, my nie kształtujemy postaw. Ja też wielokrotnie o tym mówiłem. Nie chcemy kształtować postawy lekarza, nie chcemy kształtować postawy pacjenta. No i siłą rzeczy, jeżeli nie definiujemy, nie robimy badań, jakie są oczekiwania w stosunku do płatnika, no też nie kształtujemy postawy płatnika. Ta postawa jest zdefiniowana formalnie, ale nic poza tym. Ja się zgadzam z moją przedmówczynią, że faktycznie jest takie dużo negatywnych ocen co do środowiska lekarskiego, ale czy pada pytanie, z czego to wynika? W Stanach Zjednoczonych, ja też o tym wielokrotnie wspominam, zaufanie do lekarzy spadło gwałtownie, dlatego, bo oni powchodzili w zupełnie inne role. Oni powchodzili w role biznesowe. Można byłoby sprowadzić dwie takie najprostsze formy postaci lekarza. To jest lekarz, który leczy pacjenta i lekarz, który realizuje procedury. No wbrew pozorom istotna różnica. No i w zależności od tego, w jakie te role będziemy wchodzili, no tak te relacje i te oceny będą funkcjonowały. Tak jak powiedziałem, no jeżeli ktoś oczekuje morza miłości ze strony NFZ, to pewnie się rozczaruje, ale jeżeli ktoś oczekuje partnerstwa i faktu, że można polegać na instytucji i mieć do tej instytucji zaufanie, no to moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze, by osiągnąć konsensus.
Ja myślę, że może niekoniecznie potrzebne są badania, które by określały, czego pacjenci oczekują od płatnika, bo tu nie trzeba wielkich badań, panie dyrektorze. Pacjenci oczekują od płatnika, czyli od beneficjenta ich pieniędzy, podkreślmy to, naszych pieniędzy, bo to są pieniądze składkowe, czyli pieniądze nas wszystkich, oczekują tego, żeby płatnik, jak już mówimy w tych kategoriach, no spowodował, żeby pacjent nie czekał nie wiadomo jak długo na spotkanie ze specjalistą, żeby oczekują tego, żeby płatnik spowodował, aby nie czekał na jakiekolwiek zabiegi no, dłużej niż być może miesiąc, a czasami to jest wiadomo, że jest i 3 miesiące i w skrajnych wypadkach parę lat. Ja bym chciał, żeby kiedy mówimy o humanizacji medycyny, owszem, podkreślać to wszystko, co dotyczy tych praw miękkich, o których powiedziałem z punktu widzenia praw pacjenta, a które są tożsame de facto z umiejętnościami lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli zawodów medycznych, takimi umiejętnościami no, kształtowania postawy empatycznej, ale to jest wszystko do zrobienia, jeżeli nawet tego być może nie jest teraz, jeżeli nie jest to w zadowalającej formie. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też mówić o systemie jako takim. No, humanizacja medycyny to również humanizacja systemu. To tworzenie takich przepisów prawa, które są z założenia przyjazne i takich rozwiązań systemowych, które rzeczywiście spełnią oczekiwania tego pacjenta. A podstawowym oczekiwaniem pacjenta jest to, że jak jest chory, to chce być skutecznie i w miarę szybko wyleczony. Lub też chce, żeby był w miarę sprawnie przeprowadzony proces diagnostyczny i ewentualny proces terapeutyczny.
To jest tylko kwestia pieniędzy?
To nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale w dużej mierze jest to kwestia pieniędzy. No nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Tak? To są pewne elementy, które w systemie muszą funkcjonować, oczywiście, które muszą być zapewnione. I możemy sobie mówić o tym, że w nieskończoność będziemy uszczelniać system, ale zawsze forma uszczelniania systemu prowadzi do tego, że z czegoś się w ramach uszczelniania rezygnuje. Bo się przeprowadza kolejne analizy kosztowe i z czegoś tam trzeba zrezygnować w ramach uszczelniania systemu. Więc ja myślę, że oczekiwania środowisk bardzo często wyrażają organizacje pacjentów. Tak? I to jest właśnie dobry pomysł pana dyrektora, żeby z tymi organizacjami w ramach projektów miękkich chociażby, które może fundusz, jak się okazuje, finansować, podjąć taką współpracę. Bo oni są wyrazicielami środowiska i opinii jakichś określonych grup pacjentów, którzy właśnie ze względu na to, że się zderzyli z tym systemem i to zderzyli się bardzo brutalnie, no to powołali do istnienia pewne stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje, które mają na celu to, żeby ułatwić życie pacjentowi w mocno skomplikowanym systemie. Ale mówiąc generalnie o humanizacji medycyny, to oczywiście musimy mówić o kontaktach interpersonalnych, bo to jest niewątpliwie ważne, ale myślę, że powinniśmy z równą siłą, z takim samym jakby natężeniem mówić o tym, że prawdziwa humanizacja medycyny to jest tak naprawdę odpowiedni i przyjazny system ochrony zdrowia, w którym pacjent się potrafi odnaleźć. No i takie zapewnienie procesu leczenia, które nie będzie trwało w nieskończoność, bo pacjent często po prostu nie jest w stanie dożyć tego końca procesu leczenia. I to płatnik może zrobić na pewno, no od tego zresztą jest.
Po pierwsze, niepłatnik określa poziom finansowania. Płatnik dysponuje konkretną kwotą, X. W skali kraju mamy 80 miliardów, na poziomie lubuskiego oddziału mamy 2 miliardy. Wykonanie planu mamy na poziomie 99,9, tak? Czyli wydajemy wszystkie pieniądze, które mamy, którymi dysponujemy. My możemy dyskutować faktycznie o jak te środki wydajemy, czy osiągamy efekty, czy też nie. Ale płatnik nigdy w żadnym kraju nie będzie określał poziomu finansowania. Poziom finansowania jest poza płatnikiem.
Ja nie mówię o poziomie finansowania.
Ale to poziom
finansowania. Stwarzaniu takich rozwiązań, na które płatnik ma wpływ.
Na przykład?
No, takich rozwiązań, które dają możliwość pacjentowi chociażby na to, żeby nie czekał na konsultację u specjalisty 3 miesięcy. Płatnik jest w stanie to zrobić.
Ale przepraszam, to ja się wtrącę w takim razie. Jeżeli byśmy chcieli tak zrobić, to musielibyśmy doprowadzić właśnie do systemu amerykańskiego. I wtedy byłoby tak, bo inaczej się naprawdę nie da. Wszyscy płacimy bardzo podobne składki i w związku z tym jest, jak jest. Rzeczywiście w Stanach ci, którzy płacą bardzo wysokie składki, a jeszcze swego czasu Obama je podwoił, czyli jeżeli ktoś płacił $1000, to Obama od siebie dodawał drugie 1000, zachęcając tych, którzy wpłacali najwyższe i oni mieli leczenie na takim poziomie, że do chorego dzwoni się do domu i przypomina mu się o badaniach, wysyła się po niego pojazd na rehabilitację, na badania, ale rzeczywiście składki są płacone wtedy wysokie. Ci, którzy płacą niskie składki albo w ogóle ich nie stać, bo nie mają pracy, po prostu to leczenie mają na bardzo niskim poziomie, o wiele gorszym aniżeli leczenie w Polsce. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o sytuacji takiej, jakiej mamy i do której, w stosunku do której tutaj na pewno nasz terenowy NFZ raptem 3 czy 4 dodatkowych miliardów nie dostanie, to są w Polsce, a mniej więcej dzielone jest równo i wiem to od, ostatnio byłam na kongresie Stowarzyszenia Pacjentów Onkologicznych, wiem to właśnie między innymi od pacjentów onkologicznych, że są w Polsce placówki z tego samego budżetu, z tych samych NFZ-ów, które działają radykalnie inaczej, gdzie menadżerowie, liderowie tych placówek są w stanie zapewnić takie leczenie, o jakim się nie śni w różnych innych miejscach, miejscach. Zresztą byliśmy tutaj, widzę przedstawiciela z dyrekcji szpitala i oglądaliśmy, żeby podpatrzeć, jak wygląda Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie w tak zwanym procederze są rzeczy, o których wielu pacjentów onkologicznych w Polsce nawet nie śniło. Zrobił to ktoś w Polsce, nie za prywatne pieniądze, nie za te same. Ja odniosę się zupełnie, może nieadekwatnie, ale bardzo obrazowo do swojej branży. Gdybym miała takie pieniądze jak dom mody Chanel, to łatwo by mi było robić ogromne pokazy na świecie. No żyję w takiej rzeczywistości, wywodzę się z takiego kraju i mam takie pieniądze, ale nie poddaję się, walczę i staram się, żeby moja marka, moi pracownicy, żebyśmy mieli wszyscy jak najlepiej i byli dumni z tego, co robimy. Pieniądze są bardzo ważne, system jest bardzo ważny, ale tu i teraz w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, musimy po prostu szukać takich rozwiązań, w taki sposób gospodarować i pozyskiwać różne rzeczy, żeby z tego, co mamy, upleść jak najwięcej. Bo pieniądze są oczywiste, zły system jest oczywisty, papierologia lekarzy dramatyczna. To, że lekarze mają płacone w taki sposób, że oszczędzają dla siebie na badaniach swoich pacjentów i że wielu rzeczy nie zrobią, żeby im zostało w kieszeni, jest karygodne i niedopuszczalne. Ale co zrobić, żeby było lepiej jutro? Jutro systemu nie zmienimy, ale możemy pójść do siebie do gabinetu i pomyśleć, co zrobić, żebyśmy byli w stosunku do siebie lepsi, milsi i na pewno pacjent poczuje się 10 razy lepiej, jeżeli lekarz weźmie go za rękę, się do niego inaczej odezwie niż zwyczajowo, bo jest zmęczony. Ja też jestem zmęczona.
To jest naprawdę, co pani powiedziała, bardzo istotne i bardzo ważne. I na pewno pacjent poczuje się lepiej, jeżeli lekarz z nim nawiąże tą więź, taką bardziej, bym powiedział, znacznie wykraczającą poza typowy standard zachowania lekarza jako dobrego rzemieślnika. Natomiast pacjent się nie poczuje lepiej, jeżeli lekarz z bardzo, nawet najbardziej empatyczny sposób powie mu, że dopiero będzie mógł go zoperować za 5 miesięcy. No nie poczuje się lepiej.
Ale to są oczywiście dwie zupełnie różne rzeczy. Nie ma to z tą podstawową humanizacją wiele wspólnego, bo w momencie, kiedy przychodzą do mnie do fundacji podopieczni, to proszę mi wierzyć, że jesteśmy w stanie, i to wcale nie na zasadzie jakichś znajomości, wiele rzeczy przyspieszyć. Tak jak powiedziałam, i pacjenci, i rodzina nie mają świadomości, jakie są możliwości, jak wygląda linia ułatwiająca im przechodzenie przez chorobę, że istnieje coś takiego jak koordynator onkologiczny w szpitalu. I to nie jest tak, że ja zarzucam coś dla lekarzy, bo ja uważam, że nasi lekarze dokonują cudu z tymi pieniędzmi i w tym czasie, który mają. I 99% lekarzy, z którymi się spotykam, są empatyczni, fajni, a że nie są nauczeni bądź nie mają czasu, żeby z pacjentem porozmawiać. Podam też taki Państwu przykład. Mój przyjaciel jest lekarzem, bardzo dobrym lekarzem, dobrej specjalizacji i przychodzę do niego i mówi, rozmawiamy, że on na każdego pacjenta poświęca 20 minut. Słucham go, 20 minut, aż 20 minut, tak. Założyłem sobie, że każdemu pacjentowi poświęcę 20 minut. Tu też wydaje mi się, że jeżeli, przepraszam za to, co powiem w tej chwili, ale jeżeli kierowca zawodowy ma tak zwany licznik kilometrów i kiedy musi pójść spać, to dlaczego nie wprowadzić lekarzom licznika, oczywiście godnie im za to płacąc, bo wiadomo, że im więcej przyjmie pacjentów, tym lepiej, ale takiego licznika, który umożliwi im zbadanie, zdiagnozowanie. Oczywiście za chwilę ktoś odpowie, no to wtedy dopiero będą kolejki. Mamy za mało lekarzy, mamy za mało pieniędzy, wszystkiego mamy za mało, za długie kolejki i za dużo chorób. Ale naprawdę bardzo często jest tak, jak w tej bajce o księżniczce, która się nie mogła wyspać, bo przeszkadzało to drobne ziarnko grochu. I w tej sytuacji, która jest, to wydaje mi się, że należy zacząć od drobiazgów.
Są słowa klucze, magiczne słowa, które są naprawdę na ustach polityków, kreatorów życia publicznego, szczególnie tych, którzy kreują politykę zdrowotną w naszym kraju, lekarzy, wszystkich. Wszyscy działają w poczuciu o najwyższe dobro pacjenta, o dobro pacjenta i w interesie pacjenta. I to, jeżeli tak mamy wszyscy takie przekonanie, że tak jakby faktycznie jest, to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że w ogóle dyskusje o humanizacji medycyny byłyby zbędne. Ale tak nie jest, ponieważ to są puste frazesy i ja chciałem tylko tyle powiedzieć w tych moich wypowiedziach, że kiedy mówimy o humanizacji medycyny, bardzo słusznie i poniekąd jest to niezwykle bardzo potrzebne, to ja tylko chciałbym, żeby wybrzmiał ten mój głos w takim kontekście, że ta relacja interpersonalna pomiędzy lekarzem i pacjentem, pielęgniarką i pacjentem, to jest niewątpliwie bardzo ważna kwestia, tak? Ale od tego nie zależy cała humanizacja. humanizacja medycyny. Ja chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę dla mnie osobiście wydaje mi się, że o ile nie deprecjonuję tej kwestii, o tyle bym bardziej się był skłonny pochylić nad tym, żeby w ramach naprawdę próby naprawy systemu mówić o humanizacji w kontekście systemu ochrony zdrowia, bo ten system ochrony zdrowia daje narzędzia praktyczne, formalne, prawne do tego, żeby pacjent mógł być usatysfakcjonowany wtedy, kiedy musi skorzystać z usług opieki, ze służby zdrowia czy opieki zdrowotnej.
Ta relacja między lekarzem a pacjentem wygląda rzeczywiście różnie na ten moment, jednak nie ma innego wyjścia, ona będzie się poprawiać. Mamy na ten moment już świadomość, jaki jest stan obecny i są podejmowane bądź planowane działania naprawcze w tym obszarze. Na etapie edukacji lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, bądź co bądź, na etapie właśnie zmiany tego systemu studiów i włączania właśnie tych elementów humanizacji medycyny do programów studiów oraz edukacja lekarzy, którzy już praktykują i którzy już powielają złe wzorce, po to, żeby zweryfikowali swoje zachowanie i w jakiś sposób otworzyli się na tego pacjenta i włączyli tą humanizację do codziennej praktyki. I to będzie się zmieniać, tylko żeby zaobserwować te zmiany, potrzebujemy jeszcze kilku lat.
Ja chcę powiedzieć, że w 100% zgadzam się z księdzem i uważam, że rzeczywiście tym sednem są systemy, pieniądze, problemy, ale żyjemy tu i teraz. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój podwórek i jeżeli każdy z nas coś zrobi dobrego na rzecz swoich własnych przekonań i drugiego człowieka, to z całą pewnością, jeżeli jeden mocny człowiek zaopiekuje się jednym słabym człowiekiem i pomoże mu przejść, bądź podaruje mu swoją siłę, możliwości, kontakty, będzie na pewno lepiej. I ja zaczęłam od siebie. 176 podopiecznych, tak raz w tygodniu każdy, kto przyjdzie, trzymam go także za rękę, ale również mają za darmo psychologów, gabinet kosmetyczny, prawników, zajęcia art-terapii, muzykoterapii, fotografii, taniec brzucha, pilates, języki obce i mogłabym jeszcze wymienić przynajmniej kilka zajęć. W związku z tym uważam, że tu i teraz musimy zacząć coś robić, niezależnie oczywiście walcząc o zmianę systemu. I są przykład pani Róży, oddziały i ludzie i lekarze, o których się zawsze mówi dobrze. Więc jeżeli każdy z nas weźmie to do siebie i zmieni to, co ma w sobie najgorszego, czyli zabije tego potwora, każdy małego potworka ma, to myślę, że świat będzie dużo lepszy.
Ja bym prosiła, żebyście państwo nam pomogli trochę się odgruzować od tych dokumentów, które na nas wiszą. Bo prawdą jest, że jak pacjent przychodzi do gabinetu w przychodni, to ja mam na niego 5 minut czasu, bo 15 tracę na wypełnianie różnych rubryczek, bo to do mnie należy wpisywanie wykonanych procedur, rozliczenie, tak jakby nie mogły robić tego osoby niekształcone w kierunku leczenia, rozmawiania z pacjentami, tylko a papierologię, bo to naprawdę nas zabija.
Nawet trzymając się tego, że mamy 5 minut, to mogą być to różne, może to być różne 5 minut, tak? To po pierwsze, po drugie, pamiętajmy o jednym. Jeżeli chcemy funkcjonować, ksiądz doktor mówił o systemie, jeżeli chcemy funkcjonować i współpracować, to musimy akceptować pewne zasady formalne. Nie zastąpimy zasad formalnych, wtłaczając emocje.
Były to fragmenty debaty pod tytułem Relacje pacjent-lekarz-płatnik, zorganizowanej przez Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. W debacie uczestniczyli ksiądz Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Aleksandra Gac, koordynator projektów o tematyce zdrowotnej w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Ewa Minge, założycielka Fundacji Black Butterflies, Róża Balicka-Poźniak, onkolog, specjalista radioterapii oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Za uwagę dziękuję, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.